między nami zwierzętami. Miau, miau, miau.
Dobry wieczór, pani Małgorzato.
Dobry wieczór.
No właśnie, temat wolier budzi mieszane uczucia osób, które uważają, że koty powinny swobodnie sobie swój teren sprawdzać i na noc wracać do domu. A jakie jest pani zdanie?
Moje zdanie jest takie, że osoby, które uważają, że kot domowy może być wypuszczany bez nadzoru, powinny dostać dożywotni zakaz posiadania kota, o ile nie zmienią swoich poglądów, ponieważ jest to świadome narażanie zwierzęcia na niebezpieczeństwo.
Oj, to dużo osób by musiało pozbyć się swoich zwierząt, co tak okrutnie dosyć, bo pani ma świadomość, że wiele osób wypuszcza koty.
Mam i potwornie mnie to przeraża za każdym razem, jak mam z tym styczność. Co więcej, jest to nie tylko narażanie tego naszego zwierzęcia na śmierć, utratę zdrowia, kalectwo, potworne konsekwencje związane z postępowaniem innych ludzi wobec tych zwierząt, bo to są bardzo często zwierzęta ufne, przyjazne, które potem doświadczają różnego rodzaju okrucieństwa ze strony zupełnie innych ludzi, ale też jest to problem tego, co kot robi w środowisku, wychodząc bez nadzoru. To, że kot poluje, to, że kot łapie gatunki objęte ochroną gatunkową, to, że kot niszczy ekosystemy, to, że kot fantastycznie się bawi, na przykład zabijając podloty, ptasie, tylko po to, żeby zapewnić sobie rozrywkę, bo on tego nie robi bardzo często dla jedzenia, bo jedzenie na niego czeka w domu, w misce, jak już wróci. Także osobiście uważam, że każda osoba, która wypuszcza swojego domowego kota bez nadzoru, ponosi pełną odpowiedzialność zarówno za szkody, których dozna to zwierzę, jak i za szkody, które to zwierzę wyrządza. Była taka słynna sprawa jakiś czas temu we Wrocławiu, gdzie jeden sąsiad podał drugiego do sądu za to, że wychodzący kot właśnie jednego z nich wyżarł ryby z oczka wodnego tego drugiego i tę sprawę wygrał. I bardzo słusznie, że ją wygrał, ponieważ za zwierzę odpowiada opiekun, tak samo jak za dziecko odpowiada rodzic i nie ma takiej możliwości, żeby zwierzę poruszało się bez nadzoru, narażając się na to niebezpieczeństwo, bo no jest to po prostu nieodpowiedzialność i ja się z tym absolutnie nie zgadzam.
Pani Małgorzato, czy to jest prawda, że kot, który jest wypuszczany, nie posikuje w domu?
Nie, absolutnie. Powiem więcej, jest cała masa kotów, które przez to, że są wypuszczane, właśnie zaczynają sikać w domu, ponieważ przenoszą znaczenia terytorialne na przykład z ogrodu do salonu. Bo dla kota nie ma znaczenia, że po drodze są na przykład drzwi ze szkła, które teoretycznie rozdzielają te strefy, tylko jeśli on może swobodnie wchodzić i wychodzić, to w tym momencie ma też świadomość, że inne zwierzę również może wejść i wyjść. Więc jeśli to inne zwierzę z jakichś przyczyn wkroczyłoby na jego teren, ten bezpośrednio domowy, czyli właśnie na przykład do pokoju, do salonu, do kuchni czy do piwnicy, no to to zwierzę powinno spotkać się od razu z ostrzeżeniem w formie zapachu, że słuchaj, to już jest zajęte, ja tu mieszkam. Więc jak najbardziej wypuszczanie kotów nie tylko nie rozwiązuje problemu sikania w domu, ale wręcz potrafi go nasilić.
Pamiętam, jakiś czas temu miała pani spotkanie w Centrum Przyrodniczym właśnie z miłośnikami kotów. Zdaje się, że to było chyba przy poprzedniej książce Co jest kocie? I tam z sali padło takie pytanie, co zrobić, jeżeli mojego kota nauczyłam wychodzić, bądź właśnie on przyszedł do mnie z dworu i teraz ze mną zamieszkał i ciągle stoi pod drzwiami i miauczy, bo chce wyjść. I pamiętam, że wtedy miała pani sama dylemat, że nie jest to łatwa sytuacja, bo kot, który jest przyzwyczajony, po prostu chce wyjść ponownie. No i co w takiej sytuacji?
Owszem, nie jest to łatwa sytuacja, natomiast to jest do pewnego stopnia często próba sił, jeśli chodzi o psychikę. I pierwszą rzeczą, którą się w takim przypadku robi, to nie reaguje się na miauczenie. Im bardziej kot widzi, że my reagujemy na miauczenie, tym bardziej będzie miauczał, ponieważ to jest system, który się samo napędza ze względu na to, że skoro zwierzę widzi, że jest reakcja, to znaczy, że czynność należy powtarzać. Więc wchodzi się w interakcję z kotem w tych momentach, kiedy on nie miauczy, a nie w tych momentach, kiedy stoi pod drzwiami i wyje. I tak, owszem, czasami wymaga to na przykład ignorowania przez kwartał. Ale no pytanie, co chcemy osiągnąć, tak? Poza tym wychodzić chce najczęściej ten kot, który w domu nie otrzymuje wystarczającej ilości bodźców i stymulacji. Czyli sprawa jest bardzo prosta. Na zewnątrz jest ciekawie, w domu jest nudno. No to powinniśmy jako opiekunowie zadbać o to, żeby w domu przestało być nudno. Powinniśmy zadbać o to, żeby żeby kot miał swoje zajęcia, swoje rozrywki, swoją możliwość kanalizowania instynktów. I ja się też absolutnie nie zgadzam z sytuacją, w której ludzie czy tam osoby, które właśnie gdzieś z kotami nie mają bezpośredniej styczności najczęściej, twierdzą, że przecież skoro ten kot wychodził, to on już zawsze musi wychodzić. Powiem tak, od 1,5 tygodnia pod naszą opieką rodzinną przebywa kot o imieniu Matko. Teraz mi, to jest najzabawniejsze, jak człowiek nie pamięta imienia własnego kota. Ale generalnie to jest kot, który Promyk, przepraszam bardzo, Promyk, bo on jest pod opieką mojej mamy. Promyk jest kotem, który został skopany na działkach do tego stopnia, że rozerwało mu przeponę. To jest kot po operacji, w tej chwili to wszystko się powolutku zrasta, to był 2-letni niekastrowany kocur. On w ogóle nie jest zainteresowany jakimkolwiek wychodzeniem. On doznał takiej krzywdy, on przeżył tak potworne rzeczy i tak ledwo stanął na łapy, że on naprawdę myśli o wszystkim, tylko nie o tym, żeby ponownie wydostać się na zewnątrz, bo to dla niego po prostu nie ma sensu.
To teraz już też rozumiem pani radykalne stanowisko, ale muszę też przyznać, że no znam reakcję osób, które straciły swojego kota. Na przykład już nigdy ten kot do nich nie wrócił i proszę mi wierzyć, jest tam autentyczny żal. I nie ma takiego poczucia, że to ja zawiniłam czy zawiniłem, ponieważ robię dobrze, bo słyszałem, że koty powinny wychodzić.
Ale na szczęście jeszcze jest coś takiego jak możliwość poszerzania wiedzy i zwiększania ilości informacji, które sami posiadamy, prawda? I to, że ja słyszałam coś, to nie znaczy, że nie mogę tej wiedzy spróbować zweryfikować i poszerzyć swoich horyzontów. I ja nie mam litości dla takich ludzi, którzy świadomie wypuścili kota, potem płaczą, że ten kot zginął albo skrobali go łopatą z własnego podjazdu, a później jeszcze potrafią zadzwonić do fundacji czy schroniska i powiedzieć, że oni chcą nowego, bo poprzedniego potrącił im samochód. Nie. Jeśli oni się nie nauczą, że dom należy zabezpieczyć, że zwierzę ma być bezpieczne, że ten kot musi być pod opieką, bo to my za niego odpowiadamy, to takim ludziom nigdy nie należałoby wydać nowego zwierzęcia. Dopiero po właśnie stworzeniu bezpiecznego środowiska. I takim bezpiecznym środowiskiem między innymi jest właśnie woliera, czyli miejsce, do którego kot może wychodzić, gdzie może korzystać z zewnętrznych elementów tego, że odczuwa zapachy, może łapać różnego rodzaju tam muszki, ważki, czy co mu tam do okolicy podleci, ale jednocześnie nie opuści tego terenu bez nadzoru, nie zostanie zaatakowany, nie zostanie zastrzelony, otruty, potrącony, czy w jakiś inny sposób nie straci życia tylko dlatego, że opiekun nie zadbał o jego bezpieczeństwo.
Taką wolierę można stworzyć na przykład na balkonie.
Tak, jak najbardziej. Można zabudować w przestrzeń balkonową, można na przykład zabudować taras, który jest otwarty z góry, bo to też często jest taki problem dla opiekunów, że jeśli mają taras, który nie ma ani bocznych ścianek, ani sufitu, to mają kłopot właśnie z zamontowaniem siatki. To wtedy można stworzyć taką konstrukcję. Można ją również przymocować do ściany budynku i na przykład obudować jedno z okien, tak że kot może wychodzić przez okno. A na przykład ostatnio byłam w takim domu, gdzie był dość blisko ściany budynku żywopłot i to, że koty by wyskakiwały na zewnątrz przez parapet i mogły chodzić po trawie, nic im nie dawało, bo one chciały obserwować to, co jest dalej, na ulicy, za ogrodzeniem, więc wymyśliliśmy z opiekunami, że koty dostaną taką wolierę zbudowaną w oparciu o paletę. To znaczy paleta będzie zamocowana do parapetu, będzie na takich wysokich nóżkach i nad tym będzie właśnie ta przestrzeń osiatkowana, tak żeby koty widziały, co się dzieje za żywopłotem. Także naprawdę to jest kwestia znalezienia odpowiedniego pomysłu na to, w jaki sposób rozwiązać sytuację, a nie kwestia twierdzenia, że sytuacja jest nierozwiązywalna.
Czyli chodzi o to, żeby one sobie mogły tak popatrzeć, co się dzieje.
Popatrzeć, powąchać, pokorzystać z tego, że świeci słońce bez pośrednictwa szyby, czasami posprawdzać, co się dzieje, jak śnieg pada, bo to też jest dla domowego kota bardzo ciekawe doświadczenie, że nagle jest coś białego i to jest mokre i zimne i w ogóle co to tam jest takiego dziwnego. Także te wszystkie elementy woliera kotu pozwala jakby spełnić.
A na zakończenie jeszcze panią zapytam, czy może wpadł pani w mediach społecznościowych taki artykuł dotyczący nowych odkryć naukowych dotyczących kotów, że koty traktują nas jak swoich rodziców?
widziałam, bo dzisiaj między innymi to się pojawiło na kilku portalach, natomiast powiem tak, dla mnie to nie jest zaskoczenie. Ja jestem świadoma tego już od dłuższego czasu. Cieszę się, że teraz po raz kolejny to zostało potwierdzone, ponieważ jest spora szansa na to, że do większej ilości ludzi ta świadomość, jeśli ta informacja dotrze, podnosząc ich świadomość. Ale tak naprawdę, tak jak mówię, dla mnie to jest oczywiste. Moja relacja ze Stefanem jest właśnie taką relacją i nie było to dla mnie zaskoczeniem, było to dla mnie tylko radością, że kolejny raz się o tym mówi i mówi się o tym w szerokim spektrum.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Biegańska-Henryk pojawi się ponownie w magazynie Między Nami Zwierzętami, a tymczasem dziękuję i życzę przyjemnego urlopu.
Dziękuję, do usłyszenia.